Pierwsza księga Samuela, 7 rozdział. Przeczytajmy pierwsze 4 wiersze. Przyszli tedy mężowie z Kiriat Jearim i sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Syna zaś jego, Eleazara, poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia pozostawała w Kiriat Jearim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. I rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc: jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistyńczyków. I usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Ostatnio, patrząc na zakończenie 7 rozdziału, przyglądaliśmy się tej postawie mieszkańców Bet-Szemesz. Jak to oni obeszli się ze skrzynią przymierza. W jaki sposób oni, którzy uzyskali takie szczególne błogosławieństwo, że do nich ta skrzynia przymierza z ziemi Filistyńczyków, ciągnięta przez te jałówki, trafiła, jak oni okazali się tego niegodni. I tak jak w ziemi filistyńskiej ta skrzynia wzbudzała popłoch aż do Dzie, w Gad i w Ekronie, tak samo było z mieszkańcami Bet-Szemesz. Zamiast stać się dla nich tą wonią życia ku życiu, ta skrzynia stała się dla nich wonią śmierci ku śmierci. Zamiast być dla nich jak ten kamień węgielny, na którym mogli budować swoją wiarę wokół prawdziwego kultu, żywego Boga, ta skrzynia stała się dla nich kamieniem, o który się potknęli, kamieniem obrazy. Także często widzimy te działania Boże i dobre dary Boże przez ludzką niegodziwość zostają obrócone po ich własnej szkodzie. Widzimy, że dotknięci Bożym sądem wysłali posłańców do mieszkańców Kiriat Jearim z wieścią: Filistyńczycy zwrócili skrzynię pańską. Przyjdźcie i zabierzcie ją do siebie. Kiriat Jearim znaczy forteca, warownia, strażnica. Widzimy tutaj, że mieszkańcy z Kiriat Jearim, z tego właśnie takiego, wydaje się, jakiegoś militarnego miejsca, przyszli, sprowadzili skrzynię pańską i zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Natomiast jego syna Eleazara poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Jeśli pamiętacie, tamto miejsce było miastem kapłanów. Było to miejsce, gdzie było właściwym, aby ta skrzynia przebywała. Ale kapłani nie okazali się godnym domem dla tej skrzyni. Stąd ta skrzynia zostaje zabrana do miejsca nietypowego dla tego świętego przedmiotu. Do fortecy, do warowni. I zostaje umieszczona w domu człowieka, który nazywał się Abinadab, co znaczy ojciec hojności. Natomiast jego syn Eleazar to znaczy pomocnik, zostaje poświęcony do pilnowania tej skrzyni. Najprawdopodobniej, aby nie wydarzyło się tam to, co miało miejsce w Betrzemesz. Jak również w razie jakiegoś tutaj odwrotu ze strony Filistynów i zmiany ich podejścia. Wiecie, że ludzie często tak jak Faraon najpierw pokutują i są gotowi coś zmienić, ale potem zaczynają myśleć, główkować i wydaje mi się, że jednak można z powrotem, można jednak wrócić do swojego starego grzechu bezkarnie. To, co jest tutaj, myślę, znamiennego w tym krótkim opisie tego przeniesienia tej skrzyni z jednego miejsca do drugiego, jest fakt, że tak jak w tym mieście Słońca z całą tą kapłańską tradycją nie było właściwego podejścia do tej świętej skrzyni, tak tutaj w takim, powiedzielibyśmy, nieodpowiednim miejscu znaleźli się hojni i pomocni ludzie, którzy we właściwy sposób podeszli. Może bez jakiejś wielkiej formalności, jak kapłani, może bez jakiegoś takiego specjalnego przygotowania i nawet ktoś mógłby powiedzieć, nawet nie było to zgodne z zasadami zakonu. Bo wiecie, że tam były ścisłe obwarowania, kto mógł zajmować się skrzynią pańską. Tutaj nie czytamy, żeby oni ani Abinadab, ani Eleazar byli w jakikolwiek sposób z rodu kapłańskiego, czy mieli jakieś takie pochodzenie. Nie jest to wykluczone, ale nie jest tutaj to w tekście jasno powiedziane. A jednak tutaj ta skrzynia pozostała przez 20 lat. I najwyraźniej nie była, tak jak w tych innych miejscach, przedmiotem, który budził grozę. Ale tutaj upłynęło 20 lat, gdzie ta skrzynia znajdowała się aż do czasu wystąpienia Samuela. Bóg nigdy, Bogu nigdy nie brakuje ludzi, których jest w stanie użyć. I jeśli ci, którzy według Jego zasad, zgodnie z Jego zasadami, są przeznaczeni do realizacji Jego dzieła, jeśli ci nie staną na wysokości zadania, jeśli ci nie okażą się posłuszni, jeśli ci nie okażą właściwego szacunku i właściwego podejścia do tego dzieła, do którego Bóg ich powołał, Bóg sobie znajdzie innych ludzi. Bóg sobie znajdzie chociażby takich jak tutaj, wśród żołnierzy, wśród ludzi prostych z ludu. Tych, którzy we właściwy sposób podejdą do Jego sprawy i w tym duchu bojaźni podejdą do Jego świętych rzeczy. I wiecie, że historia Kościoła tego dowodzi. Że kiedy ci, którzy wydawałoby się powinni byli świecić przykładem, powinni byli zajmować to przywódcze stanowisko w Kościele, nie stawali na wysokości zadania, Bóg powoływał sobie jakiś najmniej, wydawałoby się, odpowiednich ludzi do tego, żeby realizować swoją misję. Gdzieś wzbudzał w sercach czasami jakichś ubogich wdów, czasami jakichś prostych ludzi. Wzbudzał tego ducha wołania do Boga, ducha pragnienia, żeby było inaczej. I Bóg czasami posługiwał się takimi ludźmi w Kościele, aby dokonać wielkich przebudzeń, dokonać wielkich zmian. Oczywiście znalazł też takich spośród kapłanów, jak Marcin Luther. Znalazł takich, którzy stawali na tym przywódczym miejscu, czy pochodzili z przywództwa, ale niejednokrotnie posłużył się ludźmi, którzy, wydawałoby się, z nich to nic nie będzie. Nieważna jest pozycja, jaką posiadamy, nieważny jest tytuł, jaki mamy. Nieważne jest to, co ludzie o nas naprawdę myślą, żeby Bóg się mógł tym posłużyć. Bóg raczej szuka serc, które w takiej właśnie prostocie i bojaźni są w stanie Go przyjąć i ze świętością, z tym zrozumieniem Jego świętości obchodzić się z Jego bogactwami. 20 lat. Ten wiersz drugi wydaje się kłaść nacisk na długość tego czasu. Jest napisane, upłynęło sporo czasu. Mianowicie 20 lat. Pamiętajmy, że ten fakt, że Filistyńczycy zwrócili tą skrzynię przymierza, nie oznaczał, że przestali nimi rządzić. Nie oznaczał, że teraz Izrael był wolnym krajem, że odzyskał niepodległość, że mógł dalej, że mógł nawrócić się i służyć Bogu. Ale oni cały czas byli pod tą filistyńską dominacją. I jak następne wiersze mówią, służyli filistyńskim Bogom. Jednak Bóg poza kulisami w niewidoczny sposób przygotowywał nowy dzień dla swojego ludu. I Boże serce jest zawsze tak samo nastawione do swojego ludu. Bóg nie pragnie zagłady swojego ludu. Bóg nie zamyśla jakichś złych rzeczy dla swojego ludu. Wiemy, że Jego myśli to myśli o pokoju. Jego myśli to myśli o tym, żeby błogosławić. Ale nie zawsze oglądamy to wpośród Jego ludu. Nie zawsze jest czas dostatku, obfitości, pokoju. Ale niejednokrotnie wydaje się, że Bóg jakby czeka z wypełnieniem tych dobrych obietnic. Zarówno w naszym własnym, osobistym życiu, jak i w życiu Kościoła. Niejednokrotnie jest tak, że pytamy, dlaczego Boże? Dlaczego nie ma przebudzenia? Dlaczego więcej ludzi się nie nawraca? Dlaczego nasze słowo wydaje się jak grochem o ścianę? Jakby ciągle tylko byśmy siali na skałę. Niejednokrotnie jest tak, że Bóg zwleka jakby z wypełnieniem tych swoich dobrych obietnic. Ale tak naprawdę Bóg przygotowuje grunt pod ten czas zbiorów. Bóg przygotowuje swój lud i działa w ich sercach w taki sposób, że przychodzi czas, kiedy są gotowi. Że przychodzi czas, kiedy może wylać to błogosławieństwo, że może otworzyć nad nimi te bramy niebios i obdarzyć ich tym, za czym tęsknią. 20 lat, zobaczcie. Właściwie tutaj w tej tylko części wiersza jest ten okres, w którym wydaje się, nic się nie zmieniło. Jest ten okres, w którym po prostu ta skrzynia wróciła po tej tragicznej klęsce wcześniejszej, po tej próbie wyzwolenia, po tej jakiejś takim, wydawałoby się, jak oni tak się jakoś zebrali, tak narodowo próbowali coś, czegoś dokonać i to wszystko spaliło na panewce. To wszystko legło w gruzach. I skrzynia została zabrana. I tutaj ta skrzynia wraca, jest jakaś nadzieja, ale w zasadzie widzimy, że przychodzi tego Betrzemesz i tam znowu taka klapa. I potem idzie do innego miejsca i w zasadzie 20 lat nic się nie dzieje. Nie ma jakiegoś, wiecie, przebudzenia, nie ma jakiegoś odrodzenia. Teraz oni jakoś nie pokutują, nie nawracają się. 20 lat, wydaje się, nic się nie dzieje. Wydaje się. Bo jak czytamy dalej, cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. Tak naprawdę jest użyte tylko jedno słowo. Nie ma dwóch, żałował i nawrócił się. Jest tylko tam jedno słowo w oryginale. Jest to takie wyjątkowe słowo. Bardzo rzadko używane słowo. Jest to słowo, które ma w sobie taką konotację lamentowania, które oznacza takie wzdychanie. Oznacza takie poczucie jakiegoś ogromnego ciężaru i tęsknoty za czymś. Tak jak wcześniej, ten lud był zadowolony w pewien sposób z tej sytuacji, którą mieli. Pogodził się z tą dominacją Filistynów, pogodził się z tym kultem Baalów, Asztarty. Tak tutaj, gdzieś w sercach ludzi zaczęło się lamentowanie za Jahwę. Tak tutaj dosłownie jest powiedziane. Lud zaczął lamentować za Jahwę. I dosyć już tego, czym się do tej pory karmili. Już im się przejadły te imprezy w domu Baala i Asztarte. Dobrze wiecie, że kult tamtych bogów można by przyrównać do dzisiejszych jakichś wystawnych, hucznych, pogańskich imprez. Ta religia Izraela, ta wiara Izraela, ten kult Izraela był bardzo prosty i bardzo taki trzeźwy i taki, wydawałoby się, pozbawiony jakiejś pompy w porównaniu z tym, co mieli do zaoferowania poganie w swoich świątyniach. Tam były świątynne prostytutki. Tam była głośna, hałaśliwa muzyka, gdzie ludzie w tej muzyce wchodzili w jakiś trans, w jakiś stan odmiennej świadomości. Jak w niektórych zborach, obawiam się dzisiaj. I tam po prostu coś się działo takiego, że ludzie ciągnęli tam. Tam było wesoło. Tam było picie, tam było obżarstwo. I tam ten kult wiązał się z dogadzaniem ludzkiemu ciału. A tutaj w Domu Bożym było wręcz pewne zaparcie się ludzkiego ciała. Była pewna potrzeba jakiejś dyscypliny. Była krew tych zwierząt, która symbolizowała ich grzechy, ich przewinienia. Była potrzeba ciągłej pokuty, ciągłego nawracania się do Boga. Owszem, był też czas radości, były święta, w których mogli świętować, co Bóg dla nich uczynił i czego dokonał i czego od nich oczekiwał. One też symbolizowały, zawierały w sobie zawsze tą ideę pouczenia. Ale jak zestawimy te religie pogańskie z tym, co się działo w świątyni Bożej, to widzimy ogromny kontrast. Ale najwyraźniej coś się działo w sercach Izraela. Najwyraźniej ten czas zabawy i rozrywki i tego wszystkiego już zaczęło się im przejadać. Myślę, że każdy z nas gdzieś to przeżył w swoim życiu. Wielu z nas przed nawróceniem próbowało różnych rzeczy. Próbowało tu się bawić i tam się bawić i tym się zapchać tego spróbować. I myśleliśmy, że to jest to, co jest na fali. To jest to, co ten świat ma do zaoferowania. I na początku było fajnie. Na początku nam to smakowało. Na początku tak, myśleliśmy, że to jest to. Ale jakże szybko. Czasami może dłużej zależy. Ale ja wiem, że niejednokrotnie w swoim życiu miałem takie momenty, kiedy wracałem po dyskotece do domu. Takie wrażenie, takiej pustki. Takiego bezsensu tego wszystkiego. Bo już ten śmiech się skończył, ta muzyka przestała grać i znalazłem się sam w swoim pokoju. Po prostu taka pustka, taki bezsens. I takie właśnie wrażenie, że taki wielki show tak naprawdę, że jeden przed drugim coś gramy, że jeden przed drugim coś udajemy, że mówimy o czymś, co tak naprawdę nie jest prawdą w naszym życiu. Popisujemy się jeden przed drugim, próbujemy zaimponować jeden drugiemu. Ale tak naprawdę nas to gdzieś jest jakaś dziura, gdzieś czegoś brakuje. Gdzieś jest coś, czego te rzeczy nie są w stanie zaspokoić. To jest jakiś głód, jakaś tęsknota za czymś lepszym, za czymś cenniejszym, za czymś wartościowym. Pamiętam takie sytuacje, kiedy czasami zrobiłem coś, co Wydawało mi się, że tak nisko nie upadnę. I gdzieś później te wyrzuty sumienia, gdzieś to poczucie takiej właśnie własnej bezwartościowości. Że w co ja się wpakowałem, w co ja się uwikłałem? Jak ja mogłem tak nisko upaść? Ja jeszcze nie upadłem tak nisko, myślę. Ale już wtedy wiem, że przychodziły takie momenty takiej właśnie takiej świadomości. To jest bez sensu. Myślę, że coś takiego było w sercach tych ludzi w Izraelu. Kiedy tutaj zaczynają lamentować za Bogiem. Kiedy te rzeczy już co mają im nie wystarczają. Kiedy już mają dosyć tego wszystkiego. Gdzieś może słyszą to, co działo się, o tym, co Bóg czynił kiedyś. O tym, jak Bóg się objawiał w ich narodzie. Jak Bóg wybrał ich, żeby byli szczególnym narodem pośród wszystkich narodów. I miał dla nich jakiś szczególny zamysł. Miał dla ich narodu szczególne przeznaczenie. Gdzieś jakaś tęsknota się zrodziła, żeby Bóg był znowu blisko. Żeby Bóg był ich Bogiem. A oni, żeby byli ludem Boga. Zaczęli lamentować za Bogiem. Gdzieś w tym wszystkim był Samuel. Właściwie od zakończenia trzeciego rozdziału jest cisza. Jeśli chodzi o Samuela. Mija ponad 20 lat i nic o nim nie słychać. Gdzie był Samuel przez ten cały czas? Co robił? Pamiętacie, jak go zostawiliśmy na początku czwartego rozdziału? Tam czytaliśmy, że Samuel rósł. Jeszcze był wtedy młodzieńcem. Rósł, a Pan był z nim. I żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. A więc już wtedy, jako młodzieniec, Izrael rozpoznał w nim Bożego proroka. Już wtedy rozpoznano, że Bóg do niego mówi, że Bóg się objawia w jego życiu. I dalej, Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo. Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w swoim słowie. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. A więc chociaż w tych kilku rozdziałach nic o nim nie czytaliśmy, nie oznacza, że Samuel był bierny i nic nie robił. Tylko dlatego, że o nim nic tu nie jest napisane, nie oznacza, że zaszył się w jakimś gąszczu i tam jak mnich kontemplował i modlił się i oczekiwał, żeby Bóg coś zrobił. Niewykluczone, że poświęcał na to czas. Niewykluczone, że gdzieś był na osobności przez pewien czas i modlił się i wołał do Boga. Ale wydaje mi się, że z tych słów, które przeczytaliśmy, które kończyły dotychczasowy opis jego życia, wydaje się, że raczej one sugerują, że Samuel był człowiekiem, który otrzymywał wizję, otrzymywał słowo pańskie i przekazywał je do Izraela. I ta jego służba, i ta jego praca, i oczywiście i jego modlitwa do tego wszystkiego, też później widzimy, że lud prosi go o modlitwę. Widzą w nim człowieka, którym chcą, żeby się za nich modlił. Ale myślę, że ta jego służba, to podróżowanie z miasta do miasta i wzywanie ich do pokuty, i wzywanie ich do odrzucenia fałszywych bogów, i wzywanie ich do nawrócenia, że Bóg te 20 lat tej jego takiej, wydawałoby się, nie przynoszącej efektów służby błogosławił. I teraz nadszedł czas zbierania owoców tego głoszenia Słowa Pańskiego. Że jednak gdzieś to słowo Samuela docierało do nich, jak tam do całego Izraela docierało. A więc to, co Bóg mu objawiał, to jak Bóg do niego przemawiał, gdzieś szło dalej i ludzie słyszeli. I w końcu ich serca zaczęły lamentować za Bogiem. Drogi bracie i droga siostro, nie myśl, że siejesz tylko na stałe. Nie zniechęcaj się tym, że dzisiaj wydaje ci się, że jak mówisz, to jak grochem o ścianę. Nie wiesz, co Bóg z tym zrobi. Nie wiesz, jak Bóg jest w stanie to użyć. Nie wiesz, jak to, co dzisiaj ci się wydaje takie stwardniałe i tak niereformowalne i tak nie do przejścia, jak Bóg jest to w stanie zmiękczyć i skruszyć. I sprawić, że ci ludzie, którzy dzisiaj kłócą się z Tobą i bluźnią może, przyjdzie czas, że zaczną lamentować za Bogiem. Przyjdzie czas, że ich religia im się przeje, że będą mieli dosyć pustego obrządku i pustej, bezowocnej religijności. Że przejedzą im się ich imprezy, ich zabawy, ich grzech. Ich sumienie zacznie gryźć. Zaczną sobie uświadamiać, że życie to coś więcej niż tylko jedzenie i picie. Że jest wieczność przed nimi. Że muszą stanąć przed świętym Bogiem. Czasami to zajmuje dużo czasu. I zobaczcie, jaki Bóg jest cierpliwy. Jak Bóg cierpliwie czeka. Czeka, to już czekał te wszystkie lata. I tutaj po tym długim czasie ludzie zaczynają lamentować. Zaczynają szukać Boga. Jakkolwiek te symptomy nawrócenia nie są wystarczające same w sobie. To nie wystarczy, że ktoś uświadamia sobie, że jest z nim źle. Wiecie, niejednokrotnie spotkałem takich ludzi, którzy tak biadali na swój los, tak użalali się, jak to źle z nimi jest. Ale nic z tym nie robili. Po prostu stali w tym miejscu świadomości, że nie jest dobrze, że czegoś im brakuje, że jest źle. Ale nie robili kolejnego kroku. I Samuel jako Boży prorok wiedział, że to lamentowanie jest oznaką Bożego działania w ich życiu. Bożej łaski, która zaczęła działać w ich sercach. Ale wiedział, że jeśli to ma przynieść jakiś owoc, to muszą uczynić jakiś praktyczny krok. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest z prawdziwym odrodzeniem. Zawsze jest tak z prawdziwym przebudzeniem. Że to nie kończy się na jakimś tylko emocjonalnym odczuciu czegoś. Że to nie kończy się tylko na jakimś emocjonalnym przeżyciu czegoś. Na jakiejś chwilowej skrusze, na jakichś łzach, które płyną przez chwilę. Ale musi za tym iść jakaś reforma życia. Musi za tym iść jakieś czyny muszą za tym pójść. Człowiek musi coś z tym zrobić, jeśli to ma być prawdziwe, jeśli to ma przynieść jakiś realny, trwały owoc. Iluż to ludzi zadowala się po prostu tym chwilowym skruszeniem swojego serca. Iluż to ludzi polega na jakimś chwilowym przeżyciu, kiedy ich życie nie uległo zmianie. Kiedy ani ich myślenie, ani ich życie rodzinne, ani ich jakaś praktyczna pobożność nie uległa zmianie. Ale pokładają swoją ufność w jakimś chwilowym, emocjonalnym doświadczeniu i przeżyciu. I mówią, jak to Pan się ich dotknął, jak to Bóg ich zbawił, jak to oni się nawrócili, a nie ma żadnego rezultatu. Samuel nie był zadowolony tylko z tego, że oni lamentowali za Bogiem. Zwróćcie uwagę, nie zatrzymał się przy tym tylko. I nie cieszył się i mówił, o, mamy wielkie przebudzenie, bo ludzie lamentują za Bogiem. Nie. Czytamy, że Samuel rzekł do całego Izraela, mówiąc, jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Jahwe, musicie coś zrobić. Nie wystarczy wasz lament. Nie wystarczy wasze płakanie za Bogiem. To za mało. Usuńcie obcych bogów spośród siebie. Oraz Asztarty. I przygotujcie wasze serca dla Jahwe. Tak dosłownie jest powiedziane. Przygotujcie wasze serca. Odrzućcie obcych bogów, usuńcie ich spośród siebie i przygotujcie wasze serca dla Jahwe i służcie wyłącznie Jemu. A wybawi was z ręki Filistyńczyków. Więc widzimy, że to ich bolało. Tutaj też była przyczyna tego ich lamentowania. Już mieli dosyć tej opresji, dosyć tego traktowania przez Filistynów jak niewolnicy. To odrzucenie obcych bogów było wyzwaniem trudniejszym, niż nam mogłoby się wydawać. Tak jak już powiedziałem, ta cała obrzędowość i religijność była atrakcyjna. Jak człowiek w coś takiego wejdzie, jak człowiek czymś takim zostanie związany, to trudno się z tego wyrwać. Jak już wejdziesz w jakiś grzech, który zaspokaja pożądliwość twojego ciała, nie jest łatwo go odrzucić. Słowo Boże mówi, że ten grzech usidla człowieka. Nie jest łatwo zrzucić z siebie takie brzemię. Nawet jak człowiek sobie uświadamia zło tego grzechu. Nawet jak próbuje zerwać z tym nałogiem, czy zerwać z tą jakąś pożądliwością, czy zerwać z takim czy innym postępowaniem, nie jest łatwo się z tego wyzwolić. Gdyż jest to coś, co odpowiada naszemu upadłemu człowiekowi, naszej grzesznej naturze. I to niejako staje się częścią nas. Ten grzech znajduje miejsce w naszej naturze. Nie jest łatwo się z tego wyrwać. Po drugie, była tutaj cała ta kwestia polityczna. To byli bogowie, którzy byli czczeni przez ich najeźdźców, Filistynów. A więc odrzucenie tych bogów było też w pewien sposób, mogło być postrzegane jako akt buntu przeciwko Filistynom. Jeśli podążali za tymi bogami, to w jakiś sposób byli też lepiej traktowani. No bo robili to, co ich panowie robili. I w tym momencie była jakiś most porozumienia. Było tutaj jakieś wspólne miejsce, gdzie mogli się spotkać i razem czcić tych bogów. A tak, jakby wiecie, już teraz nie przychodzili do ich świątyń. Jakby teraz już mieli swoją jakąś świątynię, jakieś swoje miejsce, swojego Boga, to automatycznie rodzi się ta bariera religijna. I ktoś mógłby powiedzieć, czy tutaj Samuel nie przesadza? Czy Samuel tutaj nie żąda od nich zbyt wiele? Czy nie było to z jego strony takim wyrazem takich klatek na oczu? I takiego myślenia, że jest tylko jeden Bóg i że jest tylko jedna droga, w jaki sposób można Mu służyć i można Mu się podobać? Czy w innych religiach nie ma jakiejś wartości? Czy to jest właściwe, żeby odrzucić wszystko? Czy nie można przynajmniej jakiejś części z tych religii sobie zostawić? Czy nie można tam doszukać się jakichś elementów, które w jakiś sposób coś dobrego wnoszą do życia człowieka? Czy rzeczywiście należy je postrzegać w taki sposób, w jaki Samuel to przedstawia? Najwyraźniej ta współczesna myśl liberalna, która coraz bardziej znajduje posłuch w Kościele. Nie była domeną Samuela ani innych proroków. Najwyraźniej oni nie mogli niczego dobrego dopatrzyć się w tych pogańskich religiach. Najwyraźniej nie widzieli w nich wartości, ale widzieli w nich drogę do zguby człowieka. Widzieli w nich drogę do zakłady duszy ludzkiej. Widzieli w nich źródło zniszczenia. Jakkolwiek mogły zawierać jakieś elementy, które ludzie mogli przedstawić jako argumenty, aby bronić wartości tych religii. Tworzyły jakąś kulturę. Powstawały jakieś posągi, powstawały jakieś miejsca kultu. Były zdobienia, ornamenty, były święta, uroczystości, przy których ludzie mogli się spotkać i rodzinnie się zgromadzić i tak dalej. Można było doszukiwać się w nich jakichś wartościowych elementów. Ale w sercu ich wszystkich tkwiła trucizna. Tak jak do dzisiaj tkwi w sercu każdej fałszywej religii. Że one odwodzą ludzkie serca od prawdziwego Boga, który jest źródłem życia. I ostatecznie są przyczyną zagłady człowieka. Słowo Boże mówi, niejedna droga wydaje się człowiekowi dobra, ale w końcu prowadzi do śmierci. To jest bardzo ważne, bracia, siostry, byśmy to rozumieli dzisiaj. Kiedy ten świat, kiedy mówimy, że tylko Jezus, że tylko przez Jezusa, że nie ma innej drogi do Ojca, że nie może człowiek być inaczej zbawiony, jak tylko przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jest postrzegane jako klapki na oczach. Że jesteśmy tacy ograniczeni w naszym myśleniu, że nie mamy serca na tych wszystkich milionów ludzi, przecież którzy czczą różnych bogów i są szczerzy w swojej religii. Jakże my możemy mówić, że ich droga nie jest drogą do Boga? Czyż nie wszystkie drogi prowadzą do Boga? Czyż Bóg nie objawił się w tych wszystkich religiach w różny sposób, może pod różnymi imionami, pod różnymi obrzędami, ale to przecież ten sam Bóg? Tak jak ostatnio słuchałem cytatu z wypowiedzi pewnego przywódcy Kościoła rzymskokatolickiego z jakiejś organizacji misyjnej, który oficjalnie stwierdził, że dzięki Bogu już dzisiaj nie musimy ewangelizować ludzi i prowadzić ich do wiary w Boga, ale uświadomiliśmy sobie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Jedyne to, co potrzebujemy, to uświadomić im, że Bóg ich kocha, że są przyjaciółmi Boga. I nie ma potrzeby ich ewangelizować, nawracać z czegokolwiek. Bo oni przecież już są dziećmi Bożymi. Ciekawe, że apostoł Paweł tak nie myślał. Że nie szedł i nie rozgłaszał ludziom, że są dziećmi Bożymi. Ale wzywał ich do pokuty. Wzywał ich do odwrócenia się od wszelkiego zła i wszelkiego grzechu i tego wszystkiego, co do tej pory robili. I ludzie, jak się nawracali, to czytamy, że przychodzili i palili te księgi, które wcześniej czytali. Niszczyli te wszystkie rzeczy, którymi wcześniej się zajmowali. Nie chcieli nic z tym nic do czynienia. Wiedzieli, że jeśli chcą służyć Bogu, to wszystko inne musi być zniszczone. Musi być odrzucone. Bracia, siostry, jakże my możemy myśleć inaczej? Jakże my możemy myśleć, że możemy być przyjaciółmi Boga i przyjaciółmi tego świata? Kiedy Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że jeśli ktoś chce być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I Pan Jezus wyraźnie powiedział, że nie da się dwom Panom służyć. Że nie możesz służyć Bogu i mieć jakiegoś innego jeszcze bożka w swoim życiu. Nie możesz jeszcze mieć jakichś ideologii, które by miały równać się z Bogiem, które miałyby się zbliżać do Jego wysokości w Twoim i moim życiu. Po prostu to jest niemożliwe. Samuel najwyraźniej wiedział, że jeśli, jak tu powiedział, jeśli chcecie z całego serca nawrócić się do Jahwe, a więc jeśli naprawdę chcecie, żeby On był znowu z Wami, jeśli chcecie, żeby Was błogosławił, jeśli prawdziwie za Nim tęsknicie, to wszystkie inne rzeczy muszą już brać. Drogi bracie i droga siostro, czy myślisz, że ja mam prawo postawić Tobie i sobie jakieś niższe oczekiwania? Jeśli w Twoim i w moim sercu jest tęsknota za Bogiem, jeśli w Twoim i w moim sercu Duch Boży wzbudza tę świadomość, że jest więcej w Bogu niż to, czego doświadczymy. Jest więcej niż to, co oglądamy. To czy my sądzimy, że dla nas jest też jakaś inna droga? Że my inaczej możemy go doświadczyć? Jeśli chcemy chołubić jakieś bożki w naszym życiu, jeśli chcemy polegać na czymś czy na kimś, czy coś mamy takiego w naszym życiu, czego nie chcemy puścić, co stało się naszym bożkiem? Czy my myślimy, że Bóg przymknie na to oko? Czy my sądzimy, że Bóg zbliży się do nas, kiedy my jesteśmy w czymś uwikłani? Że nam będzie błogosławić? Każde prawdziwe przebudzenie miało swój początek w pokucie. Każde. Była modlitwa, było szukanie Boga, ale w końcu była pokuta. W końcu było to uświadomienie sobie, że jesteśmy nieczyści. Że uwikłaliśmy się, że spłoniliśmy się, że w tym i w tamtym zawiedliśmy Boga. Jeśli chcemy, żeby Bóg działał w nas, jeśli chcemy, żeby Bóg się objawiał pośród nas, musimy z tego pokutować. I to nie może być tylko lament. To nie może być tylko świadomość, że jest źle. Ale musi być coś, musimy coś z tym zrobić. Musimy coś zostawić, musimy się od czegoś odwrócić, musimy podjąć kroki, żeby przygotować nasze serca dla Boga. To jest bardzo ważne tutaj stwierdzenie w tym, co Samuel powiedział. Po pierwsze mówi, odwróćcie się, odrzućcie to zło, a po drugie przygotujcie serca dla Jahwe. Wasze serca muszą być gotowe. To nie jest tak, że po prostu człowiek przychodzi i cały ubrudzony i sobie wchodzi do miejsca najświętszego. Wiecie, że kapłan zanim wszedł do tego miejsca, to musiał tam się obmywać i obmywać i obmywać i do tego najświętszego i tak nie wchodził. Tylko arcykapłan raz do roku przed tą skrzynią. Ale kapłani, którzy tam byli w świątyni, ciągle musieli się myć. Cokolwiek tam zrobili, to myli się, myli. To jest obrazem tego, że do Boga nie da się przyjść brudnym. Musi człowiek być przygotowany, żeby doświadczać świętości Boga. Pamiętacie, kiedy Bóg na Syjonie chciał przemawiać do swojego ludu i mówi, niech się nikt nie zbliża. I mówi, niech się przygotują. Niech się przygotują. Był czas przygotowania na to, żeby słuchać głosu Boga, żeby Bóg do nich przemawiał. Dzisiaj wydaje mi się, jakże często nam się wydaje, że ta łaska, która jest nam dana w Panu Jezusie Chrystusie, po prostu pozwala nam w taki nieliczący się z Bożą świętością sposób przystępować do Niego. Myślę, że musimy zachować taką zdrową równowagę pomiędzy naszą swobodą przystępu do Boga, żeby nie uczynić z tego nie wiadomo jakiej teraz trudności, żeby teraz nie wiadomo jakich warunków nie trzeba było spełnić, żeby zbliżyć się do Boga. Bo jest to nam dane z łaski przez Jezusa Chrystusa. Z drugiej zaś strony można to pociągnąć w drugą skrajność i to obawiam się jest dzisiaj w modzie, że jak gdyby, że w ogóle nie ma żadnych zasad, nie ma żadnych jakichś przygotowania, nie ma żadnego jakiegoś takiego właśnie godnego podejścia do Boga. Że można mówić, co nam się podoba. Po prostu Bóg i tak wszystko rozumie. Tak nieważne jest, jakich słów używamy. Bo przecież On i tak patrzy na serca. Więc nie musimy nawet się koncentrować nad doborem słów. Kiedy Słowo Boże mówi, kiedy idziesz do domu Bożego, to niech Twoich słów nie będzie wiele. Nie bądź nierozważny przed Bogiem, kiedy mówisz do Boga. Nie papłaj rzeczy bez sensu. Zastanów się, co mówisz, bo mówisz do Boga, który słucha Cię uważnie i poważnie traktuje swoje słowa. Znowu, to nie ma być jakąś dla nas przeszkodą, żeby teraz nie wiadomo, jak się przygotować, żeby do Niego mówić, ale rozumiecie, bracia, siostry, o czym mówię. Chodzi o pewną zdrową równowagę, żeby być świadomym. Wiadomo, że jesteśmy łomi w naszych słowach. Wiadomo, że nikt z nas doskonale nie mówi do Boga, jak powinien mówić. Wszyscy łomi przychodzimy do Niego. Ale tu jest kwestia postawy naszego serca. Przygotowania naszych serc. Uświadomienia sobie, co robimy. Nie robienia czegoś w taki właśnie sposób, który staje się dla nas przekleństwem zamiast błogosławieństwem. Tak ostatnio mówiliśmy. Jak w Koryncie. Przychodzili do wieczerzy i zamiast być błogosławieni, byli przeklęci. Bo nierozważnie, nie zastanawiając się, nie rozumiejąc powagi tego, co się dzieje. Widzimy, że to był ten dobry czas, że ludzie rzeczywiście na poważnie potraktowali te słowa, na poważnie potraktowali te słowa. W wierszu 4 czytamy: usunęli synowie izraelscy Baalów i Asztarty i służyli wyłącznie Panu. Myślę, że jest to tak powiedziane, że opisuje to zarówno ich prywatne życie, jak i publiczne życie. Że oni, każdy z nich, rozprawił się z tym kultem w swoim życiu. Rozprawił się z tym chodzeniem do tych świątyń, że powiedzieli: więcej nie będę się kawał tą nieczystością, która tam ma miejsce, więcej nie będę w tym uczestniczył. I później jako naród, kiedy to miało miejsce w ich osobistym życiu, jako naród zburzyli te świątynie, zburzyli te ołtarze, przepędzili albo pozabijali tych kapłanów, usunęli spośród siebie tą niegodziwość, zrobili coś z tym. Odwrócili się od tego, usunęli to wszystko, co ich kusiło do tego. I wtedy, czytamy, służyli Panu. Wtedy mogli służyć Bogu. I to jest jedyna rzecz, która jest zbawcza i która prowadzi do prawdziwego odrodzenia, którym, jak Bóg pozwoli, będziemy dalej czytali za tydzień, już nie za dwa tygodnie. To jest jedyna droga. Jeden Pan, jedna prawda, jedna droga. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale takie wezwanie kieruje do Kościoła. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa czy rozsądna służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I wcześniej w 6 rozdziale napisał: jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Nie tylko po zmartwychwstaniu, ale i teraz. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki waszych ciał Bogu na oręż sprawiedliwości. A w liście do Koryntian pyta: albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo, które pokazuje nam Twoje oblicze dobrego Boga, którego myśli wobec swojego ludu są dobre. Twoje zamierzenia i Twoje plany to życie, to błogosławieństwo, to obfitość Twoich łask. Dzięki Ci. Dzięki Ci, że taki jest zamysł Twojego serca wobec nas, Twojego Kościoła, który umiłowałeś i który wykupiłeś dla siebie tą doskonałą ofiarą Pana Jezusa Chrystusa, Jego drogocenną krwią przelaną na krzyżu Golgoty. Dziękujemy. Panie, dziękujemy za Twe słowo też, które wzywa nas do odrzucenia wszelkiego fałszywego bożka z naszego życia. Wszystkiego, co sprzeciwia się tej Twojej wizji naszego błogosławieństwa i dobra. Tego, co Ty, Panie, postrzegasz jako cenne i wartościowe. Prosimy, kochany Boże, daj nam tę łaskę, by nie poprzestać na tęsknocie za Tobą, nie poprzestać na lamentowaniu za Tobą, opłakiwaniu tego stanu, który widzimy i który jest też częścią nas samych, ale abyśmy mieli tę trzeźwość i tę mądrość, by zobaczyć to wszystko, co nas od Ciebie oddziela. To wszystko, co wymaga zburzenia, zniszczenia, wyrzucenia z naszego życia. Daj nam, Panie, odwagę i daj nam łaskę, by rozprawić się z wszelką niegodziwością, z wszelką nieprawością, z wszelkim grzechem. Do Ciebie wołamy, Panie, uzdolnij nas ku temu, tak jak dajesz nam to poczucie naszej grzeszności, to poczucie naszej niegodziwości, tą świadomość zła. Tak też doprowadź to dzieło do końca, dając nam łaskę, by się z tym wszystkim rozprawić. By przygotować nasze serca dla Ciebie. Byś prawdziwie mógł działać w nas, używać nas, błogosławić i czynić Twym błogosławieństwem. Kochany Ojcze, prosimy. Tobie chcemy służyć i tylko Tobie. Tobie być oddani w posłuszeństwo i nie marnować naszego czasu, naszych zdolności, tych wszystkich rzeczy, którym nas obdarzyłeś, na zaspokajanie naszych własnych, niegodziwych pożądliwości, ale prawdziwie poświęcać się Tobie. Nie stawać się przyjaciółmi tego świata, ale być przyjaciółmi naszego Boga. Nam w tym, kochany Ojcze, prosimy.